Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam na rozmowy niedokończone, w której będziemy omawiać temat katastrofy smoleńskiej, a naszymi gośćmi są pan poseł Stanisław Piotrowicz, wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw katastrofy smoleńskiej. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże państwu.
Oraz naszym gościem jest pan poseł Marek Suski, członek zespołu parlamentarnego do spraw katastrofy smoleńskiej.
Szczęść Boże słuchaczom Radia Maryja, szczęść Boże.
Coraz więcej czasu upływa od tego tragicznego dnia, od tej tragedii, którą przecież to jest tragedia osobista ludzi, ale też tragedia naszego narodu, naszego państwa. I no, różne są zawiłości tej sprawy w odkrywaniu przyczyn tej katastrofy smoleńskiej, bo co poda komisja Millera bądź Maku pewną wersję, no to nagle przychodzi jakaś weryfikacja przez chociażby zespół parlamentarny, który panowie posłowie tutaj reprezentujecie, i okazuje się, że no jest za dużo pytań odnośnie wiarygodności tematu i wiarygodności tego, co przedstawia raport Millera czy raport MAK. Na przykład ostatnie wystąpienie na zespole parlamentarnym do spraw katastrofy smoleńskiej inżyniera Glena Jorgensena było dosyć ciekawe i dosyć dużo też znaków zapytania postawił. Pan poseł Marek Suski.
Bardzo ciekawe było to wystąpienie. Przede wszystkim pan Glen Jorgensen powiedział, że on postanowił pomóc Polakom, dlatego że nadrzędną wartością jest poznanie prawdy, a on, kiedy zainteresował się tą sprawą, był sceptyczny. W zasadzie mówił, jest raport, ale dostrzegł w nim pewne nieścisłości i postanowił je zbadać. I tutaj przyjechał do nas, powiedział tak naprawdę, że on nie ma w tym żadnego interesu. Nic go nie łączy z Polską, nie ma korzeni polskich, nie ma rodziny, żadnych interesów. Wręcz powiedział nawet tak, że ma inne poglądy polityczne niż nasze, ale mówi, chce pomóc Polakom, szanuje naród polski i widzi, że Polacy mają ogromną trudność, ci Polacy, którzy chcą znać prawdę, mają ogromną trudność, żeby do niej dotrzeć, a on ma pewną specjalistyczną wiedzę, studiował zagadnienia właśnie dynamiki, które przy tego rodzaju badaniu są bardzo pomocne, i przede wszystkim powiedział, że kiedy zapoznał się z wynikami raportu MAK i wynikami Millera, doszedł do przerażających wniosków, że te raporty są po prostu fałszywe.
Pan poseł Piotrowicz.
Bardzo ważne słowa powiedział pan Glen Jorgensen, chociażby w tym kontekście, mianowicie w Polsce coraz częściej media głównego nurtu czy mętnego nurtu, tak może nawet właściwie to brzmi, wmawiają obywatelom, dajcie już spokój z tym Smoleńskiem, nie zajmujcie się, nikt życia nie wróci, jak było, tak było, trzeba o tym zapomnieć, nas interesuje nasza przyszłość, nasza praca, interesuje nas przyszłość naszych dzieci, czy będą mieć gdzie pracować, a wy wciągle o Smoleńsku. Więc wypowiedzi Glena Jorgensena miały o tyle kapitalne znaczenie, że on człowiek, jak już powiedział pan poseł, niezwiązany kompletnie z Polską, zdecydował się, co z całą mocą podkreślał, przyjechać tu, przeprowadzić badania na własny koszt. Nikt się do niego o to nie zwracał. Ale jego to po prostu zainteresowało, kiedy po rozmowie towarzyskiej zobaczył, że raport MAK-u jest sprzeczny z podstawowymi zasadami fizyki, więc postanowił tymi rewelacjami podzielić się z nami, z Polakami, i za własne pieniądze przyjechał tu do Polski. A przede wszystkim dostrzegł też, jakie manipulacje towarzyszą wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej w Polsce. Zobaczył, jaka jest presja na świat naukowy. Zadziwiony jest tym, że wielu boi się podjąć temat, że wielu próbuje to zbagatelizować. Stąd swoje wystąpienie zaczął od tego, że jedyne co warto, to warto poznać prawdę. Prawda stanowi o godności człowieka i tak jakby chciał tych, którzy już upadają na siłach, podtrzymać. Wy powinniście zmierzać do prawdy. Wy powinniście o tą prawdę walczyć i zabiegać. I można powiedzieć, że on jako przybysz z ziemi zachodniej dał temu przykład, że o tą prawdę trzeba walczyć, o tą prawdę trzeba zabiegać. Ojciec wspomniał o tym, że tyle rzeczy jest niejasnych. No, trzeba podkreślić, że już blisko 4 lata od katastrofy, a my w dalszym ciągu nie znamy odpowiedzi na podstawowe pytania. Wiele dowodów nie zostało jeszcze procesowo wykorzystanych. Ja wspominałem w pierwszej części programu o tym, że w dalszym ciągu nie upubliczniono i nie opracowano ekspertyzy, jaką zlecono, a wiążącej się z nagraniami, jakich dokonano w Jaku 40, a w szczególności tam są zarejestrowane wszystkie rozmowy, jakie były prowadzone między wieżą kontroli a Tupolewem, jak stojący na płycie lotniska rejestrował wszystkie te rozmowy. No i można powiedzieć, nagrania, bo to jest jeszcze taka prymitywna forma nagrania, tam są po prostu taśmy szpulowe, zostały od razu po powrocie Jaka do Polski odebrane i póki co cisza. Społeczeństwo nie zostało poinformowane i co z tych taśm wynika. Ale tak by można było mówić jeszcze o wielu innych kluczowych dowodach. W dalszym ciągu nie wiemy, co z dowodami, które w sumie zostały zabezpieczone szalenie późno, co niewątpliwie kompromituje prokuraturę wojskową. Bo przecież najpierw wykluczano akt terrorystyczny, a dopiero potem dowiedzieliśmy się po upływie 2 lat, że prokuratura jednak postanowiła zabezpieczyć do badań ślady ewentualnych materiałów wybuchowych. No i cóż się okazało, że do dziś nie ma ekspertyzy, nie ma wyników. Najpierw kazano czekać 6 miesięcy na badania, później ten okres się wydłużył do roku, a teraz prokuratura stwierdziła, że opinia jest niepełna, niejasna i zleciła jej uzupełnienie. Takie rzeczy winny być zbadane bezpośrednio po katastrofie, a my w 4 lata po katastrofie nie znamy podstawowych faktów. To pokazuje, w jak żenujący sposób dochodzi się do wyjaśniania przyczyn katastrofy. Gdyby tak prowadzono śledztwo w jakiejkolwiek innej drobnej sprawie w Polsce, to prokuratorzy nabawiliby się postępowań dyscyplinarnych z tytułu przewlekłości. Podkreślam, 4 lata. Śledztwo się toczy i nie ma odpowiedzi na podstawowe pytania. Nie przeprowadzono podstawowych, zasadniczych czynności procesowych do dziś. Cierpliwość, myślę, narodu powinna się wyczerpać, bo to pokazuje, że ci, którzy zajmują się wyjaśnianiem przyczyn katastrofy, w żargonie prokuratorskim powiedzielibyśmy, że nie mają ciągu na sprawę. Nie mają motywacji, żeby to śledztwo zakończyć, będą je toczyć długo i wytrwale. Być może, że zmęczy się materia społeczna, że obywatele będą już zmęczeni dostatecznie tak prowadzonym śledztwem i będą starali się o tym zapomnieć. Ale myślę, że naród nie da się zbałamucić. Bo śledztwo, tak jak już mówiliśmy, to nie jest tylko kwestia dociekania do prawdy, co się w Smoleńsku wydarzyło, co jest szalenie ważne. Zginęła głowa państwa. Ale pokazuje to również, jaki jest stan państwa polskiego wtedy i dziś. A tym powinien być zainteresowany żywotnie każdy obywatel, bo to, czy się w naszym domu będzie żyło lepiej czy gorzej, to wszystko to zależy od tego, co się dzieje tam na szczytach w polityce. Nieraz o tym mówiłem, że ludzie często się dystansują, a mnie to nie interesuje, co się dzieje tam w Warszawie. Mnie interesuje mój dom, moja praca, moje dzieci. Nie dostrzegają często ludzie tego ścisłego związku, że od tego, jak się będzie żyło w twoim domu, jak się będzie żyło twoim dzieciom, to wszystko zależy od tego, co się dzieje tam na szczytach, co robią rządzący. Wcześniej czy później to nas dopadnie. Dlatego my musimy być żywotnie zainteresowani tym, co się tam dzieje. A myślę, że najlepszą wizytówkę tej władzy wystawia sposób dochodzenia do prawdy smoleńskiej.
Myślę, teraz... warto by było też jeszcze powiedzieć o tych badaniach pana Jorgensena.
No właśnie, do jakich wniosków dochodzi?
Bo rzeczywiście to prawda. Pan Jorgensen, który nie jest Polakiem, on mówił, że to jakby racja stanu dla Polski wyjaśnienie. On widział to wszystko, że u nas jest ciężko, że ci, którzy próbują dojść do prawdy, są wręcz zwalczani, ale on powiedział tak, ja postanowiłem podzielić się swoją wiedzą. Mam pewną wiedzę specjalistyczną, odnoszącą się do tego, jak się zachowują pewne przedmioty, też w lotnictwie, skrzydła, jak jest wytrzymałość materiałów. I mówi tak, jak zacząłem to badać, doszedłem do przerażających wniosków. Utrata końcówki skrzydła, bo on się zajął tutaj, jakby się zachowywał samolot, który by uległ takim, jak opisane w raporcie Millera uszkodzeniom, czy w raporcie Maku, czyli traci kawałek skrzydła i traci siłę nośną. I tutaj według pana Kowaleczki ta utrata skrzydła powodowałaby około 14% siły nośnej i zgodnie z tymi danymi ta utrata siły nośnej by wynosiła powiedzmy około 10-14%. I analiza pana Jorgensena w przypadku utraty takiej siły nośnej skrzydła, jeszcze biorąc pod uwagę, że ta analiza pana Kowaleczko nie uwzględniła siły nośnej ogona i nie uwzględniła też klap, które były w jego modelu z innego samolotu, to samolot powinien odlecieć. Pan Jorgensen wyliczył, pokazał to zresztą na wykresach, przewidując różne, nawet odległe od tego, co było w raporcie, czyli powiedzmy dużą skalę rozrzutności tych danych wprowadził do wzorów i z tego wynika, że gdyby samolot stracił taką, a nawet większą ilość skrzydła, jak opisane w raporcie, to on by po prostu odleciał i o własnych siłach by wylądował. Więc on wyliczył, że ta utrata skrzydła byłaby dużo większa. Ale też badał drugą okoliczność. Okoliczność miejsca, w którym leżały szczątki samolotu, tam, gdzie ta główna część samolotu leżała. I z położenia tej części samolotu, prędkości samolotu, jaką on leciał, odległości od tej tak zwanej pancernej brzozy, on wyliczył, że żeby samolot spadł, musiałby utracić ponad 21% siły nośnej, no ale gdyby na tej wysokości tych kilku metrów zderzył się z brzozą i utracił taką nośność skrzydła, to on by spadł tuż za brzozą, a nie w odległości tych kilkuset metrów od wskazanego miejsca niby przyczyny katastrofy. Natomiast jeśli uwzględnił prędkość, masę samolotu i miejsce, w którym leżą te główne szczątki, to trajektoria lotu wskazuje na to, że samolot w okolicach brzozy był na wysokości 35 metrów. I oczywiście pan Jorgensen nie stawiał tezy, z jakiego powodu doszło do katastrofy, ale na podstawie badań wykazał jednoznacznie, że przebieg katastrofy był inny niż podany w obydwu raportach. No i jeszcze do tego wykazał, że te raporty były nierzetelnie sporządzone.
A w szczególności podkreślał to, że ustalenia opisane i zaprezentowane w raporcie Maku i w komisji Millera pozostają w sprzeczności z podstawowymi zasadami fizyki.
Nie spełniają jaka jest odpowiedź wymogów naukowych.
A jaka jest odpowiedź właśnie komisji tutaj Millera, zespołu Laska?
No myśmy zapraszali pana Kowaleczko na posiedzenie zespołu, żeby właśnie można było przeprowadzić naukową dyskusję pomiędzy naukowcami. Zresztą pan Jorgensen byłby świetnym tutaj rozmówcą, bo on tak, nie ma żadnych politycznych nastawień. Wręcz przeciwnie, powiedział, że ma inne nawet poglądy polityczne niż Prawo i Sprawiedliwość. Więc w żaden sposób nie można go podejrzewać o stronniczość. On chciał przedstawić tylko i wyłącznie wyniki badań. Zresztą na podstawie też modeli, jakie były w raporcie pana Kowaleczko. I chciał je skonfrontować, żeby przeprowadzić dyskusję, bo on mówi, no każdy naukowiec musi zakładać, że popełnił jakiś błąd. Ja bym chciał usłyszeć, jeżeli tamta strona twierdzi, że było inaczej, gdzie jest błąd w mojej ich wyliczeniach, bo ja znalazłem błędy w ich wyliczeniach i chciałbym powiedzieć, jak oni się odniosą do tych moich zastrzeżeń, bo on przygotował szereg pytań do pana Kowaleczko, no ale niestety rządowi fachowcy na takie dyskusje po prostu się nie stawiają, odmawiają. Później gdzieś w mediach, później jest dyskusja, gdzie się podważa wiarygodność osób, atakując je, przywołując jakieś elementy z życiorysu, które niby mają podważać ich wiarygodność i tak dalej. No bardzo, bardzo to są złe metody.
Ale to nie pierwszy przypadek, bo przecież za każdym razem, ilekroć odbywa się konferencja poświęcona tej tematyce, nawiasem mówiąc, konferencja nie organizowana przez polityków, organizowana na uniwersytecie, względnie w miejscach zupełnie neutralnych. Przyjeżdżają naukowcy z całego świata, przyjeżdżają naukowcy z Polski. Zawsze pozostają wolne miejsca dla ekspertów z zespołu pana Macieja Laska. Pozostają wolne miejsca. Podobnie było na ostatnim posiedzeniu zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej, kiedy to pan inżynier Glenn Jorgensen z przykrością stwierdził, że szkoda, że nie ma jego adwersarza, bo chętnie by chciał zapoznać się z jego metodami badawczymi. Ale to jest właśnie charakterystyczne, że eksperci z tamtej strony nie chcą konfrontacji, nie chcą publicznie zaprezentować swoich badań, nie chcą zaprezentować swoich wyników. Widać najwyraźniej, że czegoś się obawiają. Ja myślę, że, co by nie powiedzieć,
prawdy.
Obawiają się konfrontacji.
Obawiają się
kompromitacji. Kompromitacji,
ale obawiają się prawdy. Prawda niestety, przynajmniej w badaniach zespołu i naukowców, którzy z nami współpracują, zresztą światowej klasy naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami lotnictwa i współpracowników NASA, naukowców od wytrzymałości materiałów i od wybuchów i tak dalej. To wszystko pokazuje, że te badania nawet szczątkowe, no bo przecież wciąż nie mamy wraku, a nasz rząd niby czyni jakieś starania, tylko przez 4 lata naszej własności nam nie zwracają, bo trzeba podkreślić, że samolot rządowy z prezydentem na pokładzie i polską oficjalną delegacją, to jest terytorium naszego państwa. Ono jest cały czas anektowane przez Rosję, można powiedzieć kawałek naszego
to
terytorium.
To jakim prawem jest przytrzymywane?
No, właśnie bezprawnie, bo powinien zostać zwrócony natychmiast. Ja przypomnę tutaj katastrofę, jaka miała miejsce w Radomiu podczas airshow, gdzie spadł samolot i następnego dnia przyjechały kontenery, zebrały szczątki, a natychmiast żołnierze...
To białoruski samolot.
Bodajże białoruski, żołnierze białoruscy od razu stanęli przy tym wraku, nie dali nikomu dojść i Polska wtedy na podstawie tych samych przepisów, jakie obowiązywały 10 kwietnia, wydały ten samolot, bo takie jest prawo międzynarodowe. To jest własność danego kraju. Samolot tak samo wojskowy, tak samo rządowy. Rozbił się, była katastrofa. Czyli nasze władze doskonale wiedziały, jakie są przepisy, jaka jest procedura. Natomiast oni się tego nie trzymają, no a dzisiaj się upierają, że to było wszystko dobrze, że no, takie były przepisy. No, a jak sobie przypomnimy, jakie były zachowania, jakie były wyścigi, kto będzie pierwszy, jak zwalniano Jarosława Kaczyńskiego, żeby na miejsce przed nim dotarł Donald Tusk, później te żółwiki, jak się tam panowie witali serdecznie z Putinem. To wszystko naprawdę pokazuje, jak bardzo perfidne są nasze władze. No i to utrudnianie dojścia do prawdy, to co się dzieje dzisiaj z Antonim Macierewiczem, te ataki, no próba jakichś wykluczenia go wręcz z polityki, bo takie pomysły się pojawiły, że trzeba go przed Trybunałem Stanu pozbawić możliwości udziału w polityce. To wszystko pokazuje, że zespół smoleński zaczyna zbliżać się niebezpiecznie dla tych ludzi do prawdy. No i to są takie histeryczne ruchy, żeby pozbawić polskie społeczeństwo wiedzy o tym, co tam było, no i uchronić tych, którzy są odpowiedzialni, bo zaraz będziemy mówić o tym, czego polski rząd nie dochował podczas tej wizyty.
A propos różnych tych lotów wojskowych, czy premiera, czy rządowych, czy prezydenckich, krąży w mediach taka wiadomość, że był to samolot prezydencki.
No właśnie, trzeba z całą mocą podkreślać to, bo to też jest
element tego kłamstwa przypadkiem.
Chodzi o to, żeby zrzucić odpowiedzialność, to się często właśnie w mediach zdarza, że rozbił się samolot prezydencki, to prezydent się zachował nieodpowiedzialnie, to służby pana prezydenta są odpowiedzialne za to, co się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. Tak się próbuje przerzucić ten środek ciężkości właśnie w tamtą stronę. I dlatego trzeba z całą mocą podkreślać. To był samolot rządowy, w dyspozycji rządu. Rząd ten samolot udostępnił, użyczył go panu prezydentowi, a jak nieraz żeśmy mówili, pan prezydent miał tyle do powiedzenia, że mógł tylko zdecydować o tym, kto z nim poleci i jakie menu będzie na pokładzie, czego się panowie napiją i co przegryzą w czasie przelotu. Natomiast cała reszta to należała do rządu. Przede wszystkim kancelaria prezydenta nie dysponuje żadnymi środkami bezpieczeństwa. O bezpieczeństwo prezydenta, nawet tu w kraju, w jego pałacu, zobowiązane troszczyć się służby podległe rządowi.
Pod premiera,
Biuro Ochrony Rządu. Ja to z uporem wracam do pewnej rzeczy, że był taki moment, kiedy pan prezydent prosił, żeby mu jednego funkcjonariusza BOR-u, z którym się tam już jakoś polubił go, niech by on został, ale wtedy nawet również w tym zakresie jego woli nie uszanowano. Nie, zabrano tego funkcjonariusza BOR-u, dano mu innych, co pokazuje znakomicie, że nie miał żadnego wpływu na to, kto go będzie ochraniał, w jaki sposób to robił. Ale to nie chodzi o to, żeby mieć pretensje tutaj w tym zakresie, tylko żeby pokazać, że prezydent nie dysponował żadnymi służbami, że bezpieczeństwo prezydentowi był zobowiązany zapewnić rząd. I dlatego to trzeba bardzo, bardzo mocno podkreślać.
No nie dopełnili swoich obowiązków ewidentnie, chociażby, no, gdyby porównać wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, przylatuje wcześniej kilka dni cały samolot sprzętu, żołnierze, wieża jest obstawiona, lotnisko jest obstawione, cały przejazd, samochody są sprawdzane. A tutaj na lotnisku nie było ani jednego polskiego żołnierza. Nie było kolumny samochodów. Nie zostały one sprowadzone, nie zostały sprawdzone. No, pytanie jest dlaczego? Czyżby ci, którzy nie sprowadzili tego taboru, no, przewidywali, że prezydent nie doleci? No, to są pytania bez odpowiedzi. No, a jeżeli patrzeć, co się stało później. Na lotnisku nie ma żadnego żołnierza. Samolot się rozbija. A ci, którzy są szefami BOR-u, później dostają awans. Czyli nie dopełnili swoich obowiązków i dostają awans, a może po prostu wykonali bardzo odpowiedzialny, trudny rozkaz. No i za to zostali nagrodzeni. W normalnym porządku prawnym nagradza się ludzi za wykonywanie swoich obowiązków, a nie za ich niedopełnienie. To jest kolejne pytanie, na które jeżeli próbujemy uzyskać odpowiedź, to jesteśmy obrzucani stekiem inwektyw.
Chociaż były wiceszef BOR-u, Paweł Bielawny, to jedyny jak na razie oskarżony w tej sprawie związanej z katastrofą smoleńską. Chodzi o niedopełnienie pewnych obowiązków. Jest oskarżenie, tak? Półtora roku temu wpłynęło oskarżenie, ale wciąż nie ma wyznaczonego terminu rozpoczęcia procesu.
No myślę, że wszystko toczy się ślamazarnie i chyba to nie jest przypadek. Czas gra na korzyść tych, którzy powinni ponieść odpowiedzialność, więc niespieszno jest do tego, żeby sprawą zajął się sąd. Wspominaliśmy tutaj wcześniej o tym, że Rosjanie bezprawnie przetrzymują wrak samolotu. Ale przecież też warto podkreślić, że nasz rząd nigdy w formie stanowczej, w sposób sformalizowany, nie zwrócił się do strony rosyjskiej, to jest też znamienne. Stale się powiada, że jakiś tam minister przy jakiejś okazji nawiązał do możliwości zwrotu wraku. Ale przecież doskonale wiemy, rozmowy rozmowami, ale nikt nie wystosował noty dyplomatycznej do strony rosyjskiej, że oto domagamy się zwrotu tego wraku. Wręcz przeciwnie. To właśnie Donald Tusk przecież zgodził się na to, tuż po katastrofie, że samolot pozostanie w Rosji dotąd, aż zakończy się tam, tu podkreślam, postępowanie sądowe. nie przygotowawcze, nie śledztwo. Rosjanie póki co jeszcze śledztwa nie zakończyli, ale im się nie spieszy. Oni mogą to śledztwo prowadzić i zawsze mogą powiedzieć, no tak, nawet jak zakończą śledztwo, śledztwo zakończyliśmy, ale jeszcze postępowania sądowego nie było. A tak brzmi porozumienie, że ma tam pozostać. A więc tu widzimy doskonale, jak ten rząd wyzbył się suwerenności naszej. Pozostawił mienie należące do Polski, bardzo istotne z punktu widzenia prowadzonego w Polsce śledztwa. Padały przecież, bo to są sygnały, które są wyławiane również przez stronę rosyjską. Przecież wielu prominentnych polityków tego rządu wypowiadało się, no kiedy byli pytani o to, no dobrze, dlaczego rząd jakoś skuteczniej nie jest w stanie zadziałać, żeby ten wrak tu wrócił. To padały takie głosy, a właściwie to po co nam ten wrak potrzebny? My już wszystko wiemy, powiadają. To skoro tak, to się rodzi pytanie, to po co on jest Rosjanom potrzebny? Po co jest Rosjanom potrzebny?
Podejrzewam, że Rosjanie jak, też już wszystko wiedzą.
Jak oni ten wrak mają w swojej dyspozycji już przez 4 lata i powiadają, że jest im cały czas potrzebny, natomiast Polacy mają ograniczony dostęp do tego wraku, ale puszczają też sygnały do strony rosyjskiej, że właściwie to już jest niepotrzebne, bo przecież oni wszystkie czynności istotne wykonali. A jak wykonali, no to po prostu widzimy. I widzimy też, jaka jest zależność w tym wszystkim strony polskiej od strony rosyjskiej. Pamiętam przecież też taką wypowiedź ze strony rosyjskiej, że sobie nie wyobrażają tego, żeby ustalenia polskie różniły się od ustaleń rosyjskich. No i rzeczywiście, można powiedzieć, że raport Millera niewiele się różni od raportu Maku. Można powiedzieć, że jest pochodną Maku. Bo cóż powiedzieć, jeżeli w komisji Millera byli ludzie, którzy nie mieli dostępu do wraku. Ja znowu przypomnę to, bo zespół parlamentarny dysponuje tym dokumentem. Dokumentem podpisanym przez 13 członków Komisji Millera, którzy wystosowali protest do ministra infrastruktury ówczesnego Cezarego Grabarczyka i do szefa kancelarii premiera, informujący o tym, że zostali pozbawieni możliwości dostępu do wraku. Ja ten dokument odczytałem w Senacie. Oczywiście marszałek nie pozwalał, dlatego że nie mogłem się zmieścić w jednej minucie, ale czytałem może mało czytelnie, ale szybko, bo chciałem, żeby się treść tego dokumentu znalazła w stenogramie. Pod tym dokumentem podpisy 13 członków Komisji Millera, którzy się skarżą i proszą o interwencję ze strony rządu, żeby rząd w drodze działań dyplomatycznych doprowadził do tego, żeby oni mieli dostęp do wraku. A zatem możemy sobie wyobrazić, jak wobec tego wyglądały badania Komisji Jerzego Millera. My poniekąd wiemy, bo przecież niektóre zdjęcia były wręcz przekopiowane. Czyli Komisja Millera w dużej części przetwarzała materiały Maku, a nie własne zgromadzone przez swoich ekspertów. Myślę, że ten dokument z późniejszymi ustaleniami, ten dokument, gdzie zwracają się do rządu o pomoc, no pięknie odzwierciedla to, jak w rzeczywistości wyglądały prace Komisji Jerzego Millera. Przecież podczas prac zespołu parlamentarnego pokazywaliśmy również, że w tym raporcie Millera znajdują się zdjęcia z internetu. A przecież to powinny być zdjęcia porobione przez naszych ekspertów, przez ekspertów Komisji Millera. To trzeba też w ogóle powiedzieć, że Rosjanie to świetnie rozegrali. Ja nie sądzę, żeby Polacy nie wiedzieli o tym, jak prawda wygląda. Przecież strona polska też dysponuje odpowiednimi służbami prawnymi. Rosjanie dobrze wiedzieli, że wedle polskich przepisów Komisja Jerzego Millera nie miała uprawnień do działania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oni sobie doskonale z tego sprawę zdawali. Natomiast nie wiem, dlaczego strona polska nie wyciągnęła z tego faktu właściwych wniosków. Ale też pamiętamy, że odrzucono pomoc, deklarowaną pomoc ze strony NATO, odrzucano pomoc oferowaną ze strony Unii Europejskiej. Wiemy, jakie konsekwencje wyciągnięto wobec prokuratora, który chciał współpracy i pomocy ze strony służb amerykańskich. Wszczęto przeciwko niemu śledztwo, postępowanie dyscyplinarne.
Ale dlaczego wszczęto przeciw niemu śledztwo?
Bo ujawnia materiały, ale on ujawnia...
Tajemnicę rzekomo.
Tak, rzekomo tajemnicę, ale przecież on się zwraca do naszego sojusznika. Natomiast nie stało nic na przeszkodzie, że prokuratura wojskowa z pominięciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z pominięciem opinii polskich służb, nawiązała bezpośrednie relacje i udostępniała stronie rosyjskiej daleko idące informacje, myślę, że wykraczające poza informacje niezbędne do ustalenia przyczyn katastrofy smoleńskiej. No bo jak to inaczej określić, jeżeli prokuratura wojskowa zbiera materiały w Instytucie Pamięci Narodowej o daleko idących przodkach załogi samolotu Tu-154. Czemu to ma służyć? Ja już mówiłem w pierwszej części programu, że nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli, jakie materiały wysyła stronie rosyjskiej prokuratura wojskowa, gdyby nie to, że prokuratura wojskowa zwróciła się do IPN-u o to, żeby te wrażliwe dane dotyczące przodków załogi również IPN przygotował. I IPN, zaniepokojony tym, zwrócił się do prokuratora generalnego. I okazało się, że prokurator generalny o niczym nie wiedział, więc prokuratura wojskowa podjęła współpracę ze stroną rosyjską z pominięciem prokuratora generalnego, z pominięciem służb dyplomatycznych, a w szczególności podległych ministrowi spraw zagranicznych. Myślę, że to doskonale obrazuje te relacje. Pomoc prawna skierowana w stronę naszych sojuszników natowskich spotkała się z takimi restrykcjami, że wszczęto postępowanie dyscyplinarne i karne, natomiast daleko idąca współpraca, ujawnianie wrażliwych danych w stronie rosyjskiej, takich obaw nie zrodziło.
Czyli kto jest sojusznikiem?
Kto jest sojusznikiem?
No tak, ale tu ja przypominam sobie, jaka była sytuacja tuż po katastrofie, kiedy pana Edmunda Klicha powiadomiono z Moskwy, że jest katastrofa i że będzie ekspertem strony polskiej w tym postępowaniu. On to opowiadał na posiedzeniu komisji sejmowej, gdzie powiedział: tak, dostałem taki telefon, spakowałem walizkę, wsiadłem do pociągu, jechałem do Warszawy, no i już w pociągu na telefon komórkowy zadzwoniono do mnie z naszego ministerstwa i mnie powiadomiono, że będę ekspertem przy polskiej komisji badającej przyczyny katastrofy, więc no tu od początku tej sprawy widać wyraźnie, kto steruje w Polsce postępowaniem. No jeżeli tak ważna osoba jako główny ekspert przy tym śledztwie dowiaduje się z Moskwy, że ma być ekspertem strony polskiej, wsiada w pociąg, pakuje walizkę i w pociągu się dowiaduje, że rzeczywiście tak, to strona polska go też powołuje, no to pokazuje tak naprawdę, że Polska od chwili katastrofy smoleńskiej praktycznie utraciła część swojej suwerenności na rzecz Rosji. A te karania prokuratorów, którzy zwracali się do NATO, mówienie o tym, że no NATO nam nie pomaga. My też zwracaliśmy się i Antoni Macierewicz był w Stanach i próbowaliśmy też uzyskać pomoc w Unii Europejskiej. Tam słyszeliśmy, ale wasz rząd sobie tego nie życzy. To nie to, że się nie zwrócił. Wręcz nasz rząd sobie tego nie życzy. Nasz rząd po prostu sobie nie życzy wyjaśnienia tej katastrofy. A wszystkich, którzy są wytrwali w tym, żeby wyjaśnić przyczyny katastrofy, traktuje jak wrogów społecznych, jak wrogów rządu, wrogów Rzeczpospolitej. No, to jest odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. Natomiast też jest druga sprawa, o której na tym zespole nie mówiliśmy. To jest sprawa, która wypłynęła dość dawno. To jest rozmowa też niedaleko po katastrofie między dwoma panami Klichami. Jak jeszcze Klich był ministrem, a Edmund Klich był tym właśnie głównym specjalistą. No i pan minister...
Akredytowanym przymiarku.
Tak, tak. Pan minister powiedział, że nas nie interesuje, jak było. My mamy swoją wersję, no i mamy się jej trzymać. Czyli ty jesteś powołany po to, żeby uwiarygodnić swoją fachowością, żeby udowodnić, że było tak, jak my żeśmy przyjęli, a nie szukać prawdy. I Klich to nagrał. To jest pytanie, no jak ludzie się nagrywają, ministra nagrywa ktoś, kto jest ekspertem, nagrywa, później to ujawnia. To jest kompletne, kompromitujące. Już tutaj powodów do dymisji tego rządu i wielu ministrów przy tej katastrofie to była co najmniej setka. No i tak kompromitujące rzeczy wypływają. No i jeżeli zespół się zajmuje i próbuje wyjaśnić, no to rozumiemy, dlaczego są te uniki. Oni po prostu robią wszystko, żeby społeczeństwo polskie zapomniało, albo żeby uznało, że tu jest jakaś sekta smoleńska, że tu są jacyś wariaci, którzy no, wszędzie wietrzą spiski, widzą zamachy, a tu przecież no, był tylko błąd pilotów i mgła. Otóż, szanowni państwo, no my po prostu musimy zrobić wszystko, żeby doprowadzić do odsunięcia tych ludzi od władzy, bo oni są odpowiedzialni za tą katastrofę. Nie oceniam w jakim zakresie, ale choćby o brak ochrony prezydenta. I żeby wyjaśnić przyczyny tej katastrofy, musi dojść w Polsce do zmiany władzy, żebyśmy byli, tak jak tutaj jeszcze niedawno mówiliśmy, państwem suwerennym. To jest po prostu racja stanu naszego społeczeństwa, racja stanu Polski.
Rozmawiamy na temat katastrofy smoleńskiej z panem posłem Stanisławem Piotrowiczem oraz panem posłem Markiem Suskim. Już za chwilę zaprosimy naszych słuchaczy na antenę. Zanim jeszcze jednak zaprosimy, jedna jeszcze rzecz, która jest warta poruszenia. Otóż są świadkowie, tak? Świadkowie różnych wydarzeń związanych właśnie z tą katastrofą smoleńską. I ostatnio w samochodzie porucznika Artura Wosztyla, pilota JAKA-40, ważnego świadka właśnie w śledztwie smoleńskim, uszkodzono hamulce. Dlaczego to mówię? Ponieważ tu chodzi o kontekst, bo to on jako jedyny potwierdza słowa nieżyjącego już mechanika pokładowego chorążego Remigiusza Musia, który zeznawał w prokuraturze, że wieża kontrolna wydała pilotom Tupolewa komendę zejścia do 50 metrów. Jak wiemy, według oficjalnych doniesień, tak, oficjalnych tego, co podano mediom, Remigiusz Muś popełnił samobójstwo, jak zresztą inni, tak, którzy no, związani są z tą kwestią.
Dość zagadkowe te seryjne samobójstwa.
Na przykład generał Petelicki, bo tutaj była kwestia, że błąd pilotów, no on jako pierwszy ujawnił ten SMS słynny.
Czy Michniewicz chociażby, tak, z kancelarii premiera.
Wiele osób ginie, ja myślę, że w dość zagadkowych okolicznościach łączy oficjalnie, trzymając się narracji oficjalnej, te samobójstwa łączy jednak coś wspólnego. Giną ludzie, którzy mają jakąś wiedzę, czasem bardzo istotną, na temat okoliczności i przyczyn katastrofy. Zresztą w społeczeństwie to jest dostrzegane, bo przecież nawet i w mediach pojawiają się już takie głosy, że po Polsce grasuje seryjny samobójca. I już niektórzy próbują to przedstawiać w żartobliwej formie, bo ludzie dostrzegają pewien związek między wiedzą określonych osób, a później ich tragicznym końcem. To rzeczywiście ojciec wspomniał o generale Petelickim. Wspominaliśmy również w pierwszej części programu o panu Michniewiczu, człowieku, który znał no, największe tajemnice tego państwa, dlatego że był odpowiedzialny za kancelarię tajną w kancelarii premiera. W związku z tym jemu były znane wszystkie najtajniejsze dokumenty. Być może wiedział i na pewno wiedział to, czego zdaniem niektórych lepiej, żeby nie wiedział. W każdym razie miałem osobistą przyjemność współpracować z panem Michniewiczem i wydaje się mało prawdopodobnym, żeby rzeczywiście posunął się do tak desperackiego czynu. A już na pewno nie pasuje to do generała Petelickiego, do twardziela, który przecież jest twórcą jednostki Grom, który w wielu opałach był, człowiek twardy, zahartowany, no i też przestrzegający pewnych zasad honorowych. I niektórzy mi nawet, to o czym już też wspominałem, zwracali uwagę na to. Po pierwsze, generał Petelicki nie był takiej konstrukcji psychicznej, która mogłaby stanowić podstawę, być przyczyną samobójstwa. To jest pierwsza rzecz. A druga, gdyby nawet kiedyś do tego miało dojść, no to on by to zrobił nie w garażu, a w mundurze i zrobiłby to honorowo. Tymczasem okoliczności były zupełnie inne, więc to musi budzić pewien niepokój. Ja wróciłbym jeszcze na moment do takiej rzeczy, od której zaczęliśmy. No właśnie pan Glenn Jorgensen pokazał, jak się bada okoliczności katastrofy. On się zajął pewnym tylko wycinkiem. A więc czy możliwe było, żeby samolot tak zachowywał się, jak jest to opisane w raporcie Maku, po kontakcie z brzozą, czy w ogóle układ powypadkowy potwierdza to, że samolot ściął brzozę, utracił kawałek skrzydła i upadł tu, gdzie upadł. Wykazał, że to jest niemożliwe. Ale żeby do tego dojść, przeprowadził bardzo żmudne i obszerne badania. Natomiast gdy zestawię to z relacją pana Edmunda Klicha, którą nam zaprezentował na posiedzeniu jednego z zespołów parlamentarnych, kiedy padło pytanie do niego wprost. Panie pułkowniku, a pan to badał to skrzydło? Oglądał pan to skrzydło? Badał pan to skrzydło? Na co on z rozbrającą szczerością odpowiedział tak. A po co miał badać? Rosjanie badali. A w ogóle to mówi, jak walnęło, to się urwało. I to była wypowiedź eksperta, który miał tam pilnować polskich interesów i rzetelności badań. Tu mamy takie zestawienie ludzi związanych z zespołem parlamentarnych, którzy w dość trudnych warunkach, bo bez możliwości dostępu do wraku, w oparciu o szczępy podstaw, materiałów wyjściowych, przeprowadzają rzetelne badania, skrupulatne. Są to najwyższej klasy naukowcy szanowani na świecie, w Stanach Zjednoczonych, odznaczani, nagradzani, zatrudnieni na uniwersytetach amerykańskich. I z drugiej strony mamy właśnie takie autorytety wiążące się z ustaleniami rządowymi. Jak walnęło, to się urwało. I to jest cała ekspertyza biegłego z dziedziny lotnictwa.
Można tutaj jeszcze dodać, że pan Jorgensen wykonał matematyczny model skrzydła samolotu, sprawdzał kąty obrotowe przy różnej utracie części skrzydła, od tych zakładanych w raporcie Millera, tych zakładanych przez pana Kowaleczko, i badał, w którym przypadku, przy jakiej utracie nośności skrzydła, samolot miałby taki moment obrotowy, jak jest wskazany w raporcie. I według tych wyliczeń, z dużym, można powiedzieć, z dużym marginesem błędu, bo on przyjmował bardzo różne zmienne, to taki model wykazał, że żeby samolot się tak zachował, jak tutaj przedstawiano, to musiał stracić około 11 metrów skrzydła. I przy utracie 11 metrów skrzydła to on powinien ściąć 4 razy grubszy dąb, a nie cienką brzozę. Badał też kwestię tego, w jaki sposób przesuwał się samolot podczas spadania. I jeżeli upadł w tym miejscu, gdzie leży, to na wysokości brzozy powinien być 35 metrów nad nią, żeby tam się znaleźć. Poza tym mieliśmy też zdjęcia z miejsca katastrofy, gdzie był rozkład szczątków katastrofy. Tysiące fragmentów, na które rozpadł się samolot. I pierwsze fragmenty były kilkadziesiąt metrów przed tą tak zwaną pancerną brzozą, co według wszelkiej wiedzy to nie ma możliwości, żeby szczątki samolotu, jeżeli wpada na tą brzozę, cofnęły się w jakiś cudowny sposób kilkadziesiąt metrów wstecz. Były też zdjęcia z miejsca katastrofy pokazujące, jak leżą elementy samolotu na drzewach. Wiszą na gałęziach, na krzakach, kilka metrów ponad ziemią, co można wyjaśnić tylko w jeden sposób. Te fragmenty kawałkami spadały z góry i one zawisły na drzewach, bo też nie ma możliwości, jak samolot, tak jak twierdzi raport Maku, w całości praktycznie spada na ziemię, uderza w ziemię, żeby te fragmenty się w jakiś sposób oderwały i żyły własnym życiem, gdzieś tam się cofnęły znowu setki metrów wstecz i zawisły na drzewie. Jak to tłumaczył pan Jorgensen? On mówił wprost, że żeby był w ten sposób samolot spadał, żeby był taki rozrzut szczotków, musiało nastąpić rozerwanie tego samolotu na wysokości i to jeszcze znacznie przed brzozą, żeby te spadające kawałki, które mają też pewien moment pędu, żeby spadły jeszcze przed brzozą, czyli to musiało nastąpić dużo wcześniej. No i ta ilość, tysiące kawałków są dowodem na to, że został samolot rozerwany od środka. No, żadne dotychczasowe katastrofy, gdzie samolot spadał w sposób opisany w raporcie, nie rozpadał się na tyle części, no i te części nie rozsypywały się na tak ogromnym obszarze, więc można powiedzieć również na podstawie rejestratora lotów, który rejestrował, w jaki sposób następowały zmiany ciśnienia i siły nośnej na pokładzie, gdzie są takie wyraźne dwa skoki na wykresach i to z odczytów oficjalnych, które no nie zostały wyliczone, tylko po prostu one są materialne, że były dwa momenty utraty siły nośnej, co potwierdzałoby inne badania, które mówiły, że ta katastrofa musiała być wywołana dwiema eksplozjami na pokładzie, jedna w skrzydle, druga gdzieś w okolicach kadłuba. Także te badania potwierdzają też inne badania innych naukowców od innych dziedzin. To jest to też bardzo ciekawe, no bo jeżeli kilku naukowców z różnych dziedzin dochodzi do tych samych wniosków, to można powiedzieć, że zbliżamy się do wyjaśnienia przebiegu katastrofy.
Rozmawiamy na temat katastrofy smoleńskiej z naszymi gośćmi, panem posłem Stanisławem Piotrowiczem oraz panem posłem Markiem Suskim. Zapraszamy również państwa do naszych rozmów. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I za granicę 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo?
Szczęść Boże, Andrzej z Niemiec.
Szczęść Boże.
Chciałem poruszyć taki wątek, może jeśli chodzi o te taśmy JAKA-40. Pan poseł Piotrowicz już o tym mówił właśnie. 4 lata już minęło prawie i nie wiadomo, co tam jest nagrane. I ja tak swoje takie może podejrzenia mówię. 2 świadków było bezpośrednich z tym, na tym. Jeden już nie żyje. Samobójstwo podobno. No, drugi, no, znowu był zamach, można powiedzieć, na niego, z tymi hamulcami. To bym tak, nie wiem, czy on jest w Polsce bezpieczny. Może by trzeba coś innego zrobić, coś takiego gdzieś za granicą, go ukryć. Dopóki się nie zmieni to wszystko, ten rząd, kto inny będzie właśnie rozpatrywał te sprawy później, no to wtedy może, bo świadek jednak jest bardzo potrzebny, żeby to udokumentować później, te nagrania. To tyle.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem, Panie Andrzeju. Bardzo proszę.
Dziękuję Panu Andrzejowi za to pytanie. Warto podkreślić, że my wiemy, co jest w tych nagraniach. W szczególności wiemy to z relacji pana chorążego Musia. Ale wiemy to również, bo na posiedzeniu zespołu smoleńskiego powtórzył to również porucznik Wosztyl. Ten, wobec którego znowu próbuje się go zastraszyć, bo jak doniosły ostatnio media, przecięto mu przewody hamulcowe w jego samochodzie. Także my wiemy, natomiast jest to zaskakujące, dlaczego z oficjalnego przekazu ze strony prokuratury, która ujawnia na przykład fragmenty zeznań naszych ekspertów, tylko po to, żeby zdyskredytować, wyrwane z kontekstu, a więc tu widać, że prokuratura wojskowa udostępnia pewne materiały dziennikarzom po to, żeby wykpić, żeby ośmieszyć zespół parlamentarny i ekspertów, a jednocześnie skrywa przed opinią publiczną ważne, istotne dokumenty. Co jest istotne w tym nagraniu? No, ponieważ w przekazie rządowym, w przekazie mediów głównego nurtu mamy do czynienia z taką oto informacją, że w złych warunkach piloci schodzili, a nie wolno im było zejść poniżej 100 metrów. Właśnie taśmy zarejestrowały, że wieża kontroli, jeżeli tak nazwać w ogóle ten obiekt tam w Smoleńsku, sprowadzała polskiego Tupolewa na wysokość do 50 metrów. I widocznie to jest ta prawda taka trochę niewygodna, kiedy z jednej strony zarzuca się naszym pilotom, że zeszli poniżej 100 metrów, a tu tymczasem nagranie Jaka wyraźnie pokazuje, że wieża sprowadzała Tupolewa jeszcze niżej, bo do 50 metrów.
Bo był rozkaz, nie dyskutuj, tak, tylko sprowadzaj. No te nagrania też są
No i też wiemy, gdzie te decyzje zapadały.
Charakterystyczne. Telefon był skądś, no w każdym razie nie decyzja z
wieży. No i też kwestia tych, którzy wtedy obsługiwali tą wieżę, co się z nimi później działo, bo to też jakiś problem był z uzyskaniem od nich informacji, zeznań.
No tak, no przecież też wiemy, gdzie decyzje zapadały. Decyzje zapadały w Moskwie i niektórzy na tej wieży byli przerażeni, bo byli tam tacy, którzy byli wtajemniczeni i wiedzieli, jakie zadanie wykonują, a byli też tacy, którzy zobaczyli, że to, co się dzieje, to odbiega od standardów i byli tym przerażeni. No ale decyzję przecież podejmował generał w Moskwie, o czym to wszyscy doskonale wiemy.
Tu mamy można już powiedzieć tutaj dokładnie, że to wszystko, co robi nasz rząd, to nosi znamiona zacierania śladów, a nie dążenie do wyjaśnienia katastrofy. Przecież przypomnijmy, że śledztwo już też chciano zakończyć, tylko między innymi dzięki opinii publicznej i dzięki działaniom zespołu parlamentarnego śledztwo przedłużono, ale no, chciano zakończyć śledztwo bez podstawowych dowodów, no, bez wraku, bez zbadania jego, bez zbadania samego wraku. Zakończenie śledztwa w zasadzie nie powinno mieć miejsca.
Myślę, że warto też powiedzieć, i to, bo nieraz ludziom się wydaje, że Polacy jednak mogli coś zbadać. Skrzynki, czarne skrzynki nigdy w Polsce nie były. Natomiast ta polska skrzynka, która musiała trafić do Polski, bo sobie Rosjanie z nią nie mogli poradzić, została wydana stronie rosyjskiej. Więc widzimy tutaj, gdzie jest ten ośrodek wiodący, no i Polacy tak co łaska, co skapnie ze stołu, co strona rosyjska zechce przekazać, to przekaże. A co przekazuje,
albo,
to wiemy.
Albo to, co Polacy wywieźli stamtąd, po prostu zbierając z miejsca katastrofy, mimo że tam twierdzono, że wszystko zostało pozbierane, jednak znajdowano i szczątki ludzkie, i szczątki wraku, i dzięki też odnalezieniu pewnych szczątków można było przeprowadzić badania, właśnie naukowcy od wybuchów przeprowadzili badania na tych szczątkach i z nich wynika, że samolot został rozerwany od środka, bo te kawałki blach noszą właśnie znamiona rozerwania pod wpływem bardzo dużego ciśnienia od środka. No, materiał, z którego zbudowany jest samolot, jest bardzo plastyczny.
I jeszcze pewnie za chwilę do tego wrócimy. Już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Dobry wieczór, Jakub z Cieszyna z południa Polski.
Dobry wieczór.
Ja w takiej sprawie, to państwo mówią na tych wszystkich ekspertach od pana Macierewicza. Ja akurat jestem na stronie rządowej fakty smoleńsk.gov.pl i patrzę tak. Informacje mam następujące. Spośród 34 członków komisji Millera, 18 było w Smoleńsku już 10 kwietnia, czyli w dwóch. Jeżeli patrzę po różnego rodzaju wykształcenia, to są inżynier lotniczy, wszyscy inżynierowie lotniczy albo większość. Jeśli chodzi o ekspertów Macierewicza, nie był tam ani jeden. Kolejna sprawa, którą znalazłem tak na szybko w sieci, to przecież samego pana Glena Jorgensena, ile dobrze nazwisko tutaj duńskie wymawiam. I tutaj dziennikarze, ja to jeszcze blogerzy nawet próbowali na stronach Uniwersytetu Technicznego Duńskiego go znaleźć i takiego pana nie ma, także no, a jak obserwuję tutaj korespondencję między nim a panem Jorgensenem, a panem profesorem Kowaleczką, który jest też inżynierem tutaj związanym z lotnictwem, bardzo, bardzo mocno opracowywał ekspertyzy katastrof Bryzy i Iskry sprzed kilku lat, to się zdecydowanie z panem Jorgensenem nie zgadza, którego mówię, trudno znaleźć w sieci jego opracowania jakieś, kim on w ogóle jest. Tutaj dziennikarze próbowali szperać, szmipać, no więc dla mnie mieszanie ludziom w głowach, co państwo tutaj robią, jest dla mnie niespotykane, więc jak mówię, tu mamy 18 członków Millera, inżynierów, techników lotniczych, pilotów wojskowych, którzy się na tym znają i ani jednego eksperta w cudzysłowie od pana Macierewicza. Poza tym ja pozwoliłem sobie z grubsza przeczytać raport Millera. Dla mnie porażające było. Protasiuk i pozostałych dwóch mieli w dniu wypadku ważnych uprawnień do prowadzenia samolotu. No także o czym my mówimy? A wy z waszej strony opowiadacie, na początku to były hele, rozpylone jakieś mgły, potem jakieś bomby, trotyle. To się okazuje nieprawda. Prozaiczny wypadek. No, proszę, nie mieszajcie ludziom w głowach. Po co to robicie? Sprawa jest dość oczywista. Oczywiście Rosjanie świetnie rozgrywają to, że trzymają wrak. Doskonale sobie z tego zdają sprawę, że dziel i rządź, stara rzymska zasada. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dobranoc.
Dziękuję, pozdrawiamy. Dobranoc.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, jaki dorobek naukowy mają przedstawiciele Komisji Jerzego Millera. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Chciałbym, ażeby badania oceniano nie przez pryzmat osoby, ale przede wszystkim przez pryzmat ich pracy, żeby odnosić się do efektów i sposobu prowadzonych przez nich badań naukowych. Otóż, a gdyby nawet patrzeć przez pryzmat osób, to warto podkreślić, że osoby związane z zespołem, współpracujące z zespołem parlamentarnym, uchodzą za wybitnych specjalistów z dziedziny. W szczególności mogę tu powiedzieć o profesorze Biniędzie, o profesorze Nowaczyku, o profesorze Berczyńskim. To są ludzie związani z Boeingiem, to są ludzie związani z NASA, z ośrodkami naukowymi Stanów Zjednoczonych, o pokaźnym dorobku naukowym, więc jeżeli już o to chodzi. Natomiast myślę, że żeby dokonać pewnych badań, to nie trzeba być na miejscu zdarzenia. Zresztą nie było im to dane. I myślę, że największy, najcięższy zarzut, jaki może spotkać, to taki, że ktoś był na miejscu zdarzenia i nie zrobił tego, co do jego obowiązków należało. Myślę, że to jest najcięższy zarzut. Jeżeli eksperci Komisji Millera nie mieli własnych materiałów, tylko tak jak już powiedziałem wcześniej, w raporcie zamieścili zdjęcia z internetu, to najlepiej pokazuje poziom ich pracy. Druga rzecz to jest taka, Jeżeli uważają, że mają rację i że eksperci zespołu parlamentarnego doszli do błędnych ustaleń, do błędnych wyliczeń, no to proszę wskazać, gdzie i w którym miejscu. Eksperci stale prezentują na posiedzeniach zespołu parlamentarnego, ale i również na konferencjach, które odbywają się w miejscach neutralnych, na uniwersytetach, poza parlamentem. Prezentują swoje prace i oczekują na ekspertów pana Millera. Proszę wskazać nam, gdzie popełniamy błąd. Proszę zaprezentować własne badania. My się do nich odniesiemy. I cóż się okazuje? Nie ma argumentów, nie ma wskazania, gdzie błędy popełnione. Zaczynają się ataki personalne. Zaczynają się ataki personalne. I myślę, że warto na ten aspekt zwrócić uwagę. Tam, gdzie nie ma argumentu, to się próbuje zdezawuować osobę. Uderzyć w człowieka, że ten jest taki, ten jest siaki, ten jest owaki. A dlaczegoż to nie odnieść się do tego, co ten człowiek prezentuje, prezentuje w sposób jawny, mówi w sposób jawny o pewnych ustaleniach, prezentuje w formie pisemnej swoje prace, oczekuje ewentualnych korekt, oczekuje odniesienia się. Tak prawdziwi naukowcy, myślę tu o stronie rządowej, nie postępują, już wcześniej powiedziałem, próbują strzelać czasami zza węgła, a boją się konfrontacji. Dlaczego? Eksperci zespołu parlamentarnego na oczach widzów, przed kamerami, prezentują wyniki swoich badań. Natomiast strona przeciwna tego nie robi, tylko próbuje zdezawuować, opluć, poniżyć. Mieliśmy przecież ostatnio sporo takich spektakli w mediach, żeby uderzyć w osobę, jak nie można w drodze argumentów zakwestionować jego badań. Myślę, że to właśnie pokazuje słabość ekspertów Komisji Millera.
To bardzo ciekawy głos tutaj. Pan zaprezentował dokładnie linię, jaką prezentuje od 4 prawie już lat rząd i usłużni tak zwani eksperci. Otóż tak, trzeba od tego zacząć, że fachowcy z jednej strony i fachowcy z drugiej strony. Wyniki badań jednych dalece odbiegają od wyników badań drugich. I eksperci zespołu proponują spotkanie na gruncie naukowym, porównanie tych badań, a druga strona odmawia. Więc to, samo to wzbudza wątpliwości, bo jeżeli ktoś jest przekonany o tym, że ma rację, to niechże tych racji broni na gruncie naukowym. Na konferencje naukowe panowie z komisji Millera przybyć nie chcą. I to jest pierwsza sprawa, która w moim odczuciu jest niezwykle istotna, bo pokazuje, jaka jest chęć wyjaśnienia i jaka jest chęć dyskusji właśnie naukowej. Teraz, jeśli chodzi o pana Glena, on na początku swojego wystąpienia powiedział, że nie jest wykładowcem tego uniwersytetu, bo ktoś tam rzucił, że on jest wykładowcem uniwersytetu. Nie, on jest po prostu absolwentem tego uniwersytetu i zajmował się badaniem właśnie zachowań tego typu modeli, ale powiedział, że ja nie jestem wykładowcą, więc no, nie wiem, dlaczego się próbuje wmawiać, że on jest wykładowcą, kiedy on nigdy tego nie twierdził. Więc to jest takie mówienie czegoś, co jest nieprawdą, że ktoś mówi, no i później mówienie, no to jest niewiarygodne, no bo on nie jest tym, czym wcale nie mówił. To jest takie, można powiedzieć, stawianie wszystkiego na głowie. Pan Glen przygotował wiele pytań do pana Kowaleczko i chciał, żeby właśnie na posiedzeniu zespołu te pytania zostały zadane i żeby mogły być na nie udzielone odpowiedzi. Niestety pan Kowaleczko się nie stawił. Cóż, będziemy niecierpliwie oczekiwać na odpowiedzi, bo pan Glen Jergensen powiedział, że prześle te pytania, a swój model, na którym przeprowadził badania, oparł w dużym stopniu też na modelu, jaki był w badaniach pana Kowaleczko. Tyle, że już o tym mówiliśmy, że pan Kowaleczko nie uwzględnił w tym modelu klap, które badane były według modelu innego samolotu niż tego, którego była katastrofa. Nie uwzględniono też siły nośnej ogona, więc wiarygodność tych badań rzekomych ekspertów, takich fachowców zespołu pana Millera, no, są dość wątpliwe. Można też powiedzieć, że tego typu działania, właśnie jak tutaj nasz poprzedni rozmówca. To jest takie działanie na podważenie wiarygodności osoby nie odnoszące się do wyników ich badań. A tu przede wszystkim trzeba się kierować tym, do jakich wyników badań, na jakiej podstawie zostały one przedstawione. Także ja bym proponował, żeby pan skonfrontował wyniki badań, a nie mówił, że no tu są wspaniali fachowcy, bo byli w komisji i są inżynierami od lotnictwa, a tam są profesorowie od badania wytrzymałości materiałów, od projektowania samolotów, od zachowywania się różnych materiałów, czyli z wielu dziedzin. I na świecie, kiedy bada się przyczyny katastrofy, to tak, zbiera się wrak, bada się każdy kawałek po kawałku, różni fachowcy z różnych dziedzin w swoich badaniach potwierdzają lub wykluczają różne definicje. No, a jeżeli zespół wykonał właśnie prawidłową procedurę, porównując badania z różnych dziedzin, jeżeli one się pokrywają, to można powiedzieć, że te badania zaczynają dochodzić do prawdy. I ten atak, jaki jest na zespół i na samego Antoniego Macierewicza, moim zdaniem jest potwierdzeniem, że zbliżamy się do prawdy i niechęć wzięcia udziału w dyskusji naukowej pokazuje słabość raportu drugiej strony.
Mnie też zastanawia fakt, dlaczego, jeśli ktoś tylko pyta, no bo tutaj zespół parlamentarny nie ma żadnych narzędzi, które ma prokuratura, które ma takie organy państwa, jakby chociażby ta komisja słynna, tylko pyta o pewne rzeczy, próbuje sama się pytać, próbuje głosami różnych ludzi, którzy potrafią obliczyć, są specjalistami w swoich dziedzinach. Dlaczego ktoś ma być taki zły? Dlaczego są takie właśnie takie orzekania o takich ludziach, że są źli, że knują coś? Dla mnie to jest dziwne. Jeżeli ktoś tylko pyta, czy dobrze idzie, czy to jest prawda, czy to jest białe, czy to jest czarne, czy 2 plus 2 równa się 4, czy jest inaczej.
No jest tak, stare powiedzenie mówi, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Ten, kto nie miałby nic do ukrycia, przyszedł, przedstawił swoje dowody, wykazał czarno na białym, że jego badania potwierdzają, że był taki przebieg katastrofy i sprawa byłaby zamknięta. Tutaj jest ucieczka od prawdy i atakowanie różnymi sposobami wszystkich tych, którzy próbują dociec prawdy, a że z zagranicy, a że gdzieś go nie ma na jakiejś stronie internetowej, a że badał na podstawie puszki od piwa i tak dalej. No tego typu metody ośmieszania oczywiście myślę, że są wymyślane w kancelarii premiera przez tych zatrudnionych PR-owców, którzy mają odwracać uwagę, no i są powtarzane, być może czasem bezwiednie, w dobrej wierze, a być może też zatrudnione osoby, które mają robić zamęt, piszą na różnych forach różne rzeczy.
Ja też proponuję, nie wiem, skonfrontowania się z takimi rzeczami jak wyszukiwarki internetowe, ponieważ nie zawsze jest tak, że wyszukiwarka znajduje wszystko, tylko są sposoby wyszukiwania przez różne wyszukiwarki. Ja w tym momencie chciałem wyszukać na duńskiej wyszukiwarce, ale cały czas mnie ona, w tym momencie ona mnie cały czas odsyła do polskiej wyszukiwarki, więc też mamy pewną odpowiedź, dlaczego pewne rzeczy są, a pewnych rzeczy nie ma. Odbierzmy drugi telefon, bardzo proszę. Halo, jesteśmy już na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się młody człowiek, mieszkaniec Radomia Łukasz. Witam serdecznie wszystkich gości w studio, posłów, ojca również i wszystkich radiosłuchaczy. Dla mnie jako dla młodego człowieka, 20-letniego, katastrofa smoleńska odegrała w moim życiu dużą rolę. Mianowicie przybliżyła mnie do polityki. Od tego czasu, czyli już prawie od 4 lat, śledzę wiadomości i jest mi niezmiernie przykro, że premier Polski, deklarujący się jako osoba rzetelna i mądrze myśląca, co w rzeczywistości tak nie jest, nie robi nic, aby wrak, czyli podstawowy dowód tej katastrofie, dotarł do Polski, a polscy eksperci pod przewodnictwem pana posła Antoniego Macierewicza mogli rzetelnie zbadać ten wrak i może tam odkryć jakieś przyczyny tej straszliwej zbrodni. Mówiąc o katastrofie smoleńskiej, nie sposób nie ominąć tematu upamiętnienia tej straszliwej zbrodni. Mamy w studiu pana posła Marka Suskiego, posła z ziemi radomskiej, ziemi, w której ja mieszkam. I pragnę tutaj panu Markowi Suskiemu podziękować za to, że w Radomiu jest pierwszy w Polsce, pierwszy w Europie, pierwszy na świecie pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich, jak również wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Pan poseł na pewno wie, jakie to jest trudne dzieło do stworzenia tak naprawdę przy obecnym systemie władzy. Jeszcze, jeżeli mogę dodać, to chcę poruszyć jedną kwestię. Co my, ludzie zwykli, ludzie pospolici, możemy zrobić w kwestii katastrofy pod Smoleńskiem? Przede wszystkim musimy trwać na straży obrony tych wartości, które nas przed tym wszystkim wiążą. I musimy pójść przy najbliższych wyborach do głosowania i wybrać uczciwą i mądrą władzę, która pozwoli na rzetelne zbadanie tej katastrofy. I my, młodzi ludzie przede wszystkim, mamy nadzieję, że przy kolejnych wyborach wygra właśnie opcja Prawa i Sprawiedliwości. I pod egidą tej partii dowiemy się, co tak naprawdę stało się w Smoleńsku. Serdecznie pozdrawiam. I pragnę jeszcze dodać dla wszystkich mieszkańców Radomia, że 10 lutego odbędzie się msza święta w Kościele Świętej Trójcy o godzinie 17. I wszystkich mieszkańców Radomia i okolic na tą mszę pragnę serdecznie zaprosić. 10 lutego, godzina 17. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz panu Markowi Suskiemu gratuluję, bo to pod jego egidą, pod jego, on był prowodyrem tego pomnika powstania, właśnie pomnika w Radomiu. Pozdrawiam serdecznie, Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, ale bardzo wiele osób pomagało, ja tylko starałem się służyć. I rzeczywiście jest ten pomnik, upamiętnia tą katastrofę. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, bo to dzięki Państwa składkom, bo ten pomnik powstał tylko i wyłącznie ze składek społecznych. Władze nam nie pomagały, wręcz przeszkadzały.
Ale jeśli kwestia upamiętnienia właśnie, chociażby prezydenta Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego, przykład takiego tutaj mostu na przykład w Bydgoszczy albo różnych innych inicjatyw, które są związane z upamiętnieniem właśnie świętej pamięci prezydenta bądź w ogóle wszystkich, którzy zginęli w tej katastrofie. No, on się spotyka z różnymi reakcjami. A czy to, szczególnie od górnych władz.
Bolesne, jeśli rzeczywiście my Polacy w końcu chcemy uczcić pamięć świętej pamięci prezydenta i całej naszej delegacji, ludzi, którzy na służbie lecieli tam, żeby uczcić pamięć naszych oficerów, zginęli w niewyjaśnionych wciąż okolicznościach, a coraz bliżej moim zdaniem jest jednak wyjaśnienie tej katastrofy i te okoliczności nie są, tak jak tutaj jeden z przedmówców mówił, przypadkowe, tylko po prostu tragiczne. Zginęli służąc ojczyźnie i pewnie dlatego, że dobrze jej służyli. No to jest rzeczywiście straszne, że są w Polsce ludzie, którzy odmawiają uczczenia pamięci prezydentowi naszej ojczyzny. I ja bardzo nad tym boleję.
Ale czy to wszystko nie składa się jednak w pewną jedną logiczną całość? Myślę, że warto zobaczyć, jak był prezydent traktowany przez rządzących Polską wtedy, kiedy pełnił swoje obowiązki prezydenta. Jaką był otaczany wrogością, jak szydzono, w jakim krzywym zwierciadle go przedstawiano społeczeństwu. Na krótko, pod katastrofą, jakby pod wpływem wyrzutu sumienia pokazano, że w rzeczywistości był wspaniałym, ciepłym i dobrym człowiekiem. To był krótki moment po katastrofie. Później, gdy popatrzymy na to, że wylotowi prezydenta do Smoleńska towarzyszyła atmosfera, to jest prywatna wizyta prezydenta. Rozdzielenie wizyty. Premier wolał spotkać się z premierem Putinem, mimo że prezydent Lech Kaczyński proponował: Katyń jest dla nas ważnym miejscem. Lećmy tam razem. Niech będzie mocna reprezentacja państwa, polecimy wspólnie. I tak pierwotnie planowano. Ale później strona rosyjska postanowiła tą stronę rozegrać. I oto pan premier zdecydował się na współpracę w tym zakresie z premierem Putinem i wolał się kilka dni wcześniej spotkać po to, żeby później mówić, a teraz to prezydent leci, ale to jest jego prywatna wizyta. A czy sposób przygotowania tej wizyty, niezabezpieczenie tej wizyty, to też nie łączy się w jedną całość? A czy to, co się dzieje po katastrofie, czy też nie pokazuje tego, jaki jest stosunek rządzących do prezydenta? Myślę tu o wyjaśnianiu tej katastrofy, ale i też myślę o tym, żeby zrobić wszystko, żeby w pamięci społeczeństwa zatrzeć świętej pamięci, pamięć o świętej pamięci prezydencie, żeby zerwać tabliczki z mostu upamiętniające jego nazwisko. Takich sytuacji Polska nie pamięta, żeby zdzierano tabliczki z nazw ulic czy też z mostów prawnie w wyborach demokratycznych wybranego prezydenta. Czy nie wstyd nam, że w innych państwach stawiają pomniki i najważniejsze ulice nazywają imieniem prezydenta Lecha i Marii Kaczyńskich? Ja to o tym już mówiłem, bo byłem w Gruzji. To parlamentarzyści gruzińscy specjalnie z lotniska wieźli mnie główną ulicą miasta, żeby mi pokazać, że najważniejsza ulica w ich stolicy nosi nazwę prezydenta Lecha i Marii Kaczyńskich. A w Polsce rządzący robią wszystko, żeby nam wyrwać pamięć o prezydencie. Myślę, że gdy zestawimy to wszystko i to się to układa w jeden logiczny ciąg. Władza nie tylko, że nie ochraniała swojego prezydenta, ale wręcz podejmowała wrogie działania wobec niego. Myślę, że jest to sygnał dla społeczności międzynarodowej. To był również ważny sygnał dla Rosjan, że oto jest prezydent w kraju, który prowadzi politykę niesprzyjającą Rosji, bo zmierza do budowania Polski silnej, suwerennej, ale my wiemy jako Rosjanie, że ten prezydent nie ma oparcia w rządzie. To jest bardzo ważny sygnał, z którego można było czerpać daleko idące nawet wnioski. I myślę, że na tym wystarczy. Mądry wie, o czym mówię, a innemu długo bym pewnie jeszcze musiał mówić i tak bym nie przekonał.
Myślę, że jeszcze warto podkreślić ten fakt gry przeciwko polskiemu prezydentowi przez polskiego premiera z premierem innego państwa. No, to rzeczywiście jest sytuacja, która w naszej historii kiedyś się zdarzyła. To były czasy przedzaborowe, no i byli tacy różni usłużni, którzy za moskiewskie pieniądze grali przeciwko suwerenności Polski. To doprowadziło później do zaborów. No, ale ja nie chciałbym tutaj...
I to byli najwyższy rangą urzędnicy, no, niestety, można powiedzieć, państwowi, niestety, no, z królem na czele.
Tak, z królem na czele. Dzisiaj taką grę przeciw prezydentowi podjął premier i to jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo bolesne, a później ta wojna o krzyż na krakowskim przedmieściu, odmowa pomnika dla prezydenta państwa w stolicy, umieszczenie gdzieś tam z boku na budynku małej tabliczki, po cichu jej odsłonięcie. No to wszystko pokazuje, jak bardzo ci ludzie są małostkowi, jak bardzo tak naprawdę nie lubią Polski, to bo prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków i po śmierci przynajmniej, za życia wiadomo, można powiedzieć, różnice polityczne, walka o kształt państwa i tak dalej, ale po śmierci powinno się go uszanować. A tutaj po śmierci prezydenta się lży, obraża, odmawia się uczczenia pamięci, a powracając do tego pomnika w Radomiu, to kiedy my ten pomnik odsłanialiśmy, to Platforma Obywatelska pod pomnikiem zrobiła konferencję, mówiąc, że to wstyd i hańba, że prezydent miasta posadził kwiatki wokół pomnika i wydał 3000 na upiększenie klombu wokół niechcianego pomnika. No to wszystko po prostu jest obrzydliwe i ja jestem bardzo
zaniepokojony.
Jest światełko nadziei, chociażby ten młody człowiek z Radomia. Młodzi ludzie też widzą, że Polska dzisiaj pod tymi rządami nie jest państwem suwerennym i chcą to zmienić.
Bardzo proszę, mamy telefon. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszczytnica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Tomek z Mazowieckiego. Pozdrawiam gości w studio, ojca prowadzącego i słuchaczy. Miałbym pytań, ale przeczytam tu taki ciekawy komentarz internauty, który się ukazał po jednym z artykułów na temat katastrofy smoleńskiej. Trochę jestem zdenerwowany, no ale postaram się sprawnie.
No bardzo spokojnie, ale proszę też o taką krótką, nie chodzi o to, żeby teraz czytać książki.
Jak będzie nieciekawy, to ojciec mi najwyżej przerwie. Ja uważam, że jest ciekawy. Już cytuję. Tu w Anglii nie mogli zrozumieć, o co mi chodzi z tą polską demokracją. Więc im opowiedziałem taką bajeczkę. Wyobraźcie sobie, że Rosjanie podczas II wojny mordują skrytobójczo kilkadziesiąt tysięcy waszych jeńców. Nie przyznają się do tego i zwalają winę na Niemców. Po latach prawda wychodzi na jaw, a królowa wraz z całym sztabem generalnym, szefem Banku Anglii, szefami najważniejszych instytucji państwowych i arcybiskupem Canterbury leci w rocznicę tego mordu do Rosji, żeby uczcić pamięć pomordowanych brytyjskich żołnierzy. Tam samolot królowy rozbija się w niewyjaśnionych okolicznościach. Rząd nie tylko nie podaje się do dymisji, ale powierza śledztwo Rosjanom. Którzy ogłaszają, że do sterów dorwała się królowa wraz z naczelnym dowódcą lotnictwa i po pijaku rozbili samolot. Rząd angielski potwierdza tę wersję. BBC i Reuters w komentarzach przypominają ogólnie przedtem znaną lekkomyślność i pychę królowej oraz jej zamiłowanie do dżinu. Wytykają angielskim pilotom nieudolność i braki w wyszkoleniu. Ubolewają nad degrengoladą moralną rodziny królewskiej i pijaństwem w siłach zbrojnych, a w lotnictwie w szczególności. Jednocześnie parlament rekomenduje ministra obrony narodowej do Izby Lordów. A premier składa wniosek o awansowanie szefa Intelligence Service na generała dywizji. Nie ma najmniejszego znaczenia, że w sprowadzonej do Wielkiej Brytanii, a zaplombowanej przez Rosjan trumnie, królowa ma trzy nogi i jest ubrana we frak i męskie kalesony. Niektóre tabloidy nawet nawołują z tego powodu do odmówienia królowej prawa do godziwego pochówku i sugerują, że królowa miała skrywane inklinacje transseksualne. Niektóre ofiary mają po dwie cudze wątroby zamiast jednej własnej, inne kupę śmieci w brzuchu. Nieważne, że cały teren katastrofy zaorano i pokryto betonowymi płytami. Ślady zatarto, drzewa wycięto w pień, a wrak samolotu zniszczono i umyto. A na dodatek Rosjanie odmawiają jego zwrotu. Rząd angielski jest tym wszystkim zachwycony. Wysyła w świat komunikaty o znacznej poprawie stosunków z Rosją. Katastrofę nazywa punktem zwrotnym tych stosunków i nowym otwarciem na dialog z narodem rosyjskim i potwierdza oficjalnie przy każdej okazji, że winę ponosi pijana królowa. Przez dwa tygodnie nikt ze mną nie rozmawiał. Wszyscy się odsuwali, jak od zadzumionego. Po dwóch tygodniach jeden z Anglików mnie przeprosił. Powiedział, że myśleli, że jestem chory psychicznie i mnie izolowali. Ale zapytali innego Polaka, który im to potwierdził, co mówiłem. A jeszcze inny Anglik sprawdził sobie w internecie hasło Katyń i Smoleńsk i stwierdzili, że nie mieli pojęcia, że coś takiego jest możliwe w Europie. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże. Niestety smutne. Można by było powiedzieć, że jeszcze parę lat temu, gdyby mi ktoś coś takiego przeczytał, to bym powiedział, że to pisał jakiś wariat. Ale niestety dzisiaj taki scenariusz napisał nasz rząd. No i niestety ten rząd mówi, że ci, którzy w to nie wierzą, to jest sekta smoleńska i Ciemnogród. No i nas nazywają po prostu różnymi ludźmi, którzy mieszają Polakom w głowach. Tak jak zresztą ten pan, który dzwonił. No, to wszystko rzeczywiście jest bardzo smutne. Ten wpis w internecie, który pan odczytał, w jakimś sensie zebrał to wszystko, co się dzieje w Polsce, przedstawiając to, co by było, gdyby to się zdarzyło w innym kraju, czy też podobne wpisy były, co by było, gdyby spadł samolot z prezydentem Obamą.
Ale właśnie, no co by Amerykanie wtedy było? Jakby
no, właśnie w pierwszej części programu mówiłem o tym, dlatego że tak, że rozmawiałem z jednym z dyplomatów w ambasadzie amerykańskiej. I nie wiem, czy chciał mnie sprowokować do szerszej wypowiedzi, czy też rzeczywiście miał poglądy z gazet ochraniających rząd w Polsce, poglądy wypaczone na temat okoliczności i przyczyn. W związku z tym zapytałem go, co by było, gdyby w Stanach Zjednoczonych spadł samolot, roztrzaskał się samolot z prezydentem na pokładzie. On bez wahania natychmiast mi odpowiedział. Wszyscy z góry na dół straciliby swoje stanowiska. Bo przecież to cały aparat państwowy był odpowiedzialny za bezpieczeństwo prezydenta. Wszyscy ponieśliby natychmiast odpowiedzialność polityczną. Nie mówiąc już o kodeksie honorowym, gdzie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo same podają się do dymisji, bo nie spełniły obowiązku, który na nich spoczywał. Nawet w sytuacji, kiedyby się bardzo starały. I myślę, że to jest odpowiedź. Natomiast w Polsce, jak wszyscy wiemy, nic takiego się nie wydarzyło.
Nikt się nie podał do dymisji.
Nikt się nie podał do dymisji. Ach,
państwo stanęło na wysokości zadania.
Ci sami, którzy nie dopełnili obowiązków względnie służby im podległe, mieli czelność mówić, państwo zdało egzamin. No jak zdało, to wszyscy żeśmy się przekonali. Państwo nie było nawet w stanie we właściwych grobach pochować ofiar. Tak państwo zdało egzamin. To przecież też wyraźnie pokazuje...
Państwo, czyli chodzi tutaj nam o najwyższych urzędników.
Ależ
w tym
oczywiście,
momencie.
Oczywiście, że tak.
Urzędników im podległe instytucje.
Urzędników tak. Podległych premierowi, podległych ministrowi spraw wewnętrznych, podległych ministrowi obrony narodowej. Mówiliśmy też przecież o tym, że maleńka Łotwa pokazała, jakie są standardy demokratyczne, która ma, można powiedzieć, że takie same doświadczenia w budowie demokracji jak my, a może jeszcze mniejsze. I oni pokazali, wydarzyła się katastrofa kolejowa, minister transportu podał się do dymisji, bo tak jest w cywilizowanym świecie. On się honorowo zachował, bo też chciał pokazać, proszę bardzo, niech przyjdzie inny minister, niech zbadają sprawę, bo ja jako minister nie poczuwam się do winy za to, co się wydarzyło, ale to nie ja będę sędzią we własnej sprawie. Niech inni to zbadają i ocenią. Natomiast w Polsce ci, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, jak już wcześniej była mowa, zostali awansowani. Mało tego, oni zajęli się wyjaśnianiem przyczyn katastrofy smoleńskiej.
Czyli są sędzią we własnej sprawie.
I oni też kształtują świadomość Polaków poprzez media im przychylne. I teraz bym powiedział tak, że to jest ewenement na skalę światową. Że media w Polsce stoją w opozycji do opozycji. Ja już miałem okazję mówić o takim doświadczeniu parę miesięcy temu w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości gościliśmy profesora z jednego z uniwersytetów tak zwanego świata zachodniego. I on z dumą o swoim kraju mówił w ten sposób, że u nich po pierwsze dopracowali się sporu w parlamencie. Spór powinien być, bo są wypracowywane najlepsze rozwiązania. Po drugie, powiedział tak, u nas media są w opozycji do rządzących. Ktokolwiek by nie rządził, media są w opozycji. Taka jest rola mediów w całym cywilizowanym świecie. Dlatego, że to od rządzących zależy los narodu, los państwa. Skąd obywatel ma wiedzieć, jak się rząd zachowuje, co rząd robi? Skąd ma to wiedzieć? Jeżeli mu media tej informacji nie dostarczą. To właśnie media patrzą rządzącym na ręce i to jest ich misja i to jest ich rola. I gdy potem mówimy, że naród dokonuje demokratycznych wyborów, podstawą demokratycznego wyboru jest wiedza o tym, co się w państwie dzieje. A jeżeli naród tej wiedzy jest pozbawiony, no to tak wygląda demokracja, tak wyglądają wybory. I to było fantastyczne, że on to powiedział w polskim Sejmie i że słyszeli to politycy z ugrupowania rządzącego, no i przecież musieli skonstatować, że akurat w Polsce to się rzeczy mają zupełnie odwrotnie. Media kontrolują opozycję i ochraniają rząd. Ale tu jest wzajemna relacja.
Ale oni doskonale o tym wiedzą, tu jest... przecież oni to wszystko inspirują. Tak, ale... Jeśli wiemy o tym, że instrukcje do wiadomości w głównym wydaniu w telewizji publicznej są pisane w kancelarii premiera, to my nie mamy żadnych wolnych mediów w Polsce, no poza powiedzmy Radiem Maria, Telewizją Trwam, czy jeszcze innymi tak zwanymi niezależnymi mediami. W telewizji publicznej, jak ta partia rządząca, koalicja PSL-PO przejęła władzę, to dziennikarzy niezależnych po prostu prostu wyrzucono z dnia na dzień. A media dzisiaj są mediami rządowymi, w których można usłyszeć propagandę. Natomiast jest cenzura na informacje dotyczące wszystkich afer. No są afery związane z Prawem i Sprawiedliwością, choć później się wszystko okazuje, że nie ma żadnych afer. Ale nie słyszymy ani co się dzieje z Amber Gold, no bo tam był syn premiera zaangażowany, więc o tym trzeba. Afera hazardowa, jak sobie przypomnimy, jak pan Sekuła głosował przy pustych krzesłach. No i okazało się, że no, głosowania wygrał. Później w nagrodę został marszałkiem sejmiku na Śląsku. Jak to tam wygląda, to już na Śląsku wiedzą, że nawet koleje padają pod ich rządami. Więc my tutaj nie mamy wolnych mediów tak naprawdę, a to, co robili z miejscem na multipleksie dla telewizji Trwam, bez żadnej przyczyny przecież przez tyle miesięcy przetrzymywali, mówiąc, że być może gdzieś był jakiś przecinek źle postawiony, więc my mamy do czynienia w Polsce z powrotem cenzury, mamy do czynienia z powrotem propagandy sukcesu, bo jesteśmy wciąż tą zieloną wyspą, jak to premier mówi, że najlepiej rozwijający się w Europie kraj, najlepiej radzący sobie z kryzysem, tylko jako dziwo no, do nas nie przyjeżdżają z Wielkiej Brytanii.
Ostatnio znajomy powiedział mi, że zielona wyspa, to tak dokładnie przetłumaczyć, zielona wyspa to Grenlandia.
No tak, tylko że ta zielona wyspa to nie przypomina Irlandii, tylko pod rządami tej koalicji raczej przypomina Sycylię. No niestety ze względu na sposób rządzenia.
Ale dobrze, nie schodzimy z tematu. Ludzie dzwonią, dlatego odbieramy już następny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Małgosia z Gilowic, parafii świętego Andrzeja, kłania się, serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Gości.
Bardzo proszę.
I ojca. Też chciałam właśnie zabrać w tej sprawie głos. Chciałam tylko powiedzieć tyle, że no nie bardzo na tych sprawach takich, ja się znam na tych sprawach mechanicznych, ale chciałam powiedzieć, że wiele jest takich niewyjaśnionych do tej pory spraw, które na pewno bulwersują społeczeństwo i może powiem tak, że jeżeli chory człowiek zostanie przyjęty do szpitala, bada jeden lekarz, drugi lekarz, ten stwierdza taką chorobę, ten zbiera się koncylium i między sobą starają się jakoś uzgodnić, co takiemu człowiekowi dolega, żeby podjąć odpowiednie badanie, żeby tego człowieka leczyć odpowiednio. Więc mi się wydaje, że w tej sytuacji też powinna jakoś taka wspólna się zebrać i właśnie powinni przystąpić ci z komisji Millera i z państwem jakoś, z komisją pana Macierewicza, żeby jakoś się dogadać, żebyśmy w końcu zaczęli cokolwiek, jakąś prawdę poznawać w tej sytuacji. I może powiem tak, że zaraz po katastrofie jakoś taka mnie ogarnęła taka, no taki smutek i napisałam pierwszy wiersz, który ukazał się w naszej gilowickiej wspólnocie i już był 18 kwietnia 2010 wydany i może go przeczytam. W hołdzie panu prezydentowi i wszystkim ofiarom katastrofy. Panie prezydencie, już świętej pamięci, jesteś już w pałacu, gdzie królują święci. Gdy spotkasz Ojca Świętego na niebiańskiej drodze, zapytaj go dyskretnie, kto jest winien tej trwodze. A potem szukaj księdza Popiełuszkę, niech wskaże wprost do nieba twę kompaną dróżkę. Domagałeś się prawdy o zbrodni katyńskiej i poległeś niedaleko na ziemi smoleńskiej. Spoczywaj w spokoju z żoną i z przyjacielami, a my tu na ziemi modlimy się za wami. Wasze życie się skończyło, w momencie minęło. Pan Bóg zabrał wasze dusze do domu swojego. Spoczywajcie z Chrystusem, nic wam nie potrzeba. Wędrujcie swobodnie po bezdrożach nieba. To był pierwszy mój wiersz, a dzisiaj
Bóg
już
zapłać.
Piszę setny. A dzisiaj już piszę setny.
Gratulujemy.
No, wszystkie dotyczą naszej wiary katolickiej i staram się jakoś tak przeróżne tematy, mam już kilka też na temat.
Jeśli moglibyśmy mieć prośbę, żeby pani no po prostu przesłała te wiersze, bo my też zbieramy.
Ale
tego
gdzie?
Typu.
Na jaki adres ja wysłałam kiedyś.
Do nas, do Warszawy na biuro.
Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.
Zbieramy twórczość, która jest inspirowana, no bo wiem, że ludzie bardzo głęboko przeżywają tą katastrofę, tak. Piszą,
właśnie, ja mam,
a my chcemy też mieć.
I o wierze, chcemy i o tej żonie Smoleńskiej, tak,
zebrane.
Ja mam kilka wierszy takich, co już właśnie się ukazały. Mogę
przesłać? Tak,
bardzo prosimy o przesłanie. Natomiast rzeczywiście to porównanie pani jest bardzo celne, bo tu można powiedzieć, że zmarł pacjent, no bo w tym wypadku niestety tu konsylium już jest za późno. Pacjent ordynatora zmarł, no a ordynator powołuje konsylium składające się ze swoich podwładnych, nie po to, żeby wyjaśnić przyczynę śmierci, tylko po to, żeby stwierdzić, że pacjent zabił się sam, być może własną pięścią. No tutaj dokładnie to jest w ten sposób, że to premier, który był odpowiedzialny za zabezpieczenie pana prezydenta wizyty, nie dał ochrony BOR-u, różne inne rzeczy były źle przygotowane, no i ten premier powołuje swojego zaufanego, żeby go wybielił.
Pani słusznie wskazuje na to, że przecież dobrze by było, żeby wszyscy, którzy mogą przyczynić się do wyjaśnienia tej katastrofy, rzeczywiście zaczęli ze sobą współpracować. Ja mógłbym tak za klasykiem nam znanym powiedzieć, ino oni nie chcą chcieć. No i tu jest, no tak.
Albo że do tanga trzeba dwojga.
I tu jest chyba ten problem, ale myślę, i że powiedzenie z literatury polskiej jakże oddające istotę rzeczy.
Chociaż tutaj też pani w tym wierszu wspomniała błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Następna zagadka, tak? Następna zagadkowa śmierć, może o to chodzi. Bo niewyjaśnione do dzisiaj są te kulisy śmierci. Są
po
jeszcze inne
tylko
rzeczy
wyjaśnione, bezpośredni, tak. Sprawcy zostali wykryci, natomiast mocodawcy nie i nie zostali ukarani, więc no to można powiedzieć, że tutaj być może okaże się, że wiceszef BOR-u zostanie jakoś tam ukarany po długich śledztwach za jakieś drobne przewinienie, które rzekomo będzie całością winy po stronie Polski, a tak naprawdę ci, którzy są naprawdę odpowiedzialni, mocodawcy tego, co się stało, będą bezkarni, ale ja wierzę gorąco w to, że w Polsce zmieni się układ władzy i wtedy będzie rzetelne dochodzenie w tej sprawie, które wykaże, jak było, i wskaże osoby odpowiedzialne.
I myślę też tak, że co prawda postawiono w stan oskarżenia zastępcę szefa Biura Ochrony Rządu, ale jak ojciec wspomniał, póki co
nie ma terminu rozprawy.
Mija, terminu rozprawy nie ma. No bo też istnieją obawy, że jeżeli tak dojdzie do rozprawy, no to może się okazać, że pan oskarżony zechce coś więcej mówić, bo dlaczego to niby on ma być tylko na ławie oskarżonych? W związku z tym, żeby do tego nie doszło, to na wszelki wypadek niech się ten proces jeszcze nie toczy.
I przenieśmy z tego sądu do innego.
Poza tym droga jest daleka, bo sobie przecież mogę sobie wyobrazić, że jeżeli nawet się proces rozpocznie, może się wyjątkowo długo toczyć. A potem będzie jeszcze apelacja, a w drugiej instancji może zapaść orzeczenie, że jednak dopuszczono się pewnych uchybień proceduralnych, może być uchylenie wyroku, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania i znowu sąd pierwszej instancji będzie od nowa procedował, potem znowu będzie odwołanie służyło do drugiej instancji. No my przecież wiemy, ile procesy mogą też w Polsce trwać. W prostych, nieskomplikowanych sprawach. To doskonale znają Polacy, którzy zetknęli się właśnie z wymiarem sprawiedliwości, to wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje.
No, przypomnijmy choćby sprawę Kociołka z lat 70.
Ale wymiar sprawiedliwości powinien być...
Po kilkudziesięciu latach się zakończyła udziałem w bójce ze skutkiem śmiertelnym. No, to tutaj mamy do czynienia z taką obstrukcją rządu, a rząd ma różne narzędzia. Niby sąd jest niezawisły.
No właśnie, ale to jest przecież niezależna władza, trzecia władza.
Powiedzmy, że niezależna. No tutaj,
a przecież nie osądzono.
Pan poseł jest prawnikiem,
nie
to wie,
osądzono
jakie są możliwości.
Ważnych zdarzeń z przeszłości. Przecież doskonale wiemy, nie osądzono sprawców grudnia, nie osądzono twórców stanu wojennego. Co z tego, że stwierdzono, że stan wojenny był bezprawny, jak na salony jest generał zapraszany? ten, który ten stan wojenny z pogwałceniem prawa wprowadził.
Bo wprowadzony... I stąd być może jest coraz od czasu do czasu pojawiająca się nowa myśl, że trzeba kolejny okrągły stół jakiś zrobić i być może kolejną grubą kreskę, no bo tamtym się udało uniknąć odpowiedzialności za przewiny PRL-u. Być może ci, którzy dziś czują odpowiedzialność i czują po prostu na plecach ciarki, że jak przyjdzie naprawdę państwo suwerenne, niezależne i sprawiedliwe, to będą musieli odpowiedzieć za swoje grzechy i przestępstwa. No i być może chodzi o wywołanie takiego przekonania, że nie dojdzie do rozwoju naszego państwa, nie dojdzie do budowania demokracji, zresztą to przerzuca się też na stan gospodarki fatalny i trzeba będzie po prostu kolejnego okrągłego stołu za obietnicę bezkarności dla tych, którzy dziś odpowiadają za różne rzeczy, no nie tylko za katastrofę smoleńską, choć wydaje mi się, że to jest najważniejsze. A jak na razie no, oni się władzy trzymają kurczowo, tak jak komuniści.
Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Jesteśmy na antenie. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Dolnego Śląska się kłania. Wszystkich serdecznie witam. I chciałem tylko powiedzieć taką swoją opinię, że to, co się dzieje w związku z tą katastrofą w naszym kraju, to tylko może taka sytuacja zaistnieć w kraju katolickim, gdzie 93% chwalimy się, że jest wierzących, że naród jest mądry, no i w ogóle jest wszystko okej. A w nagrodę ten rząd został jeszcze raz wybrany za to, co zrobił. Jak patrzyłem w telewizji, jak odbierali kondolencje od ekip zagranicznych, ci, co doprowadzili do tej zbrodni, jak oni stali i odbierali z cynicznymi uśmieszkami, to naprawdę było rozpacz patrzeć na to.
Dziękujemy za to słowo, panie Janie. Pozdrawiamy serdecznie.
Sądzę, że tutaj oni wygrali wybory z innego powodu. Po pierwsze dlatego, że o katastrofie smoleńskiej mówiono w takich kategoriach ośmieszających, że to jest śmieszne. Z drugiej strony stosowano technikę straszenia, że jeżeli tutaj będzie wyjaśniona katastrofa smoleńska, to z pewnością będzie wojna z Rosją i nie głosujcie na PiS, bo on doprowadzi do wojny z Rosją. To oczywista kompletna bzdura, no ale straszenie Polaków PiS-em trwa od już ładnych paru lat. No i straszenie teraz wojną z Rosją, a przy tym zupełnie rozmontowywane polskie wojsko, gdzie my właściwie jesteśmy bezbronni, powoduje, że obywatele słusznie, bojąc się złych rozwiązań tego rządu i ewentualnie konsekwencji, gdyby doszło do jakiegoś rozrachunku zbrojnego, pamiętamy przecież, co się stało w Gruzji, zagłosowali na Platformę, ale to była manipulacja wyborcza. Chciałem jeszcze raz tutaj wszystkich zapewnić, że Prawo i Sprawiedliwość na żadną wojnę z Rosją się nie wybiera. My chcemy po prostu godnie żyć w naszym kraju i chcemy, żeby prawda była najważniejsza dla nas. I bez tego tak na dobrą sprawę Polska nie będzie się rozwijać, bo tylko w suwerennym i wolnym kraju naród może żyć w sposób godny i dostatni.
I budować można tylko na prawdzie, co wielokrotnie słyszeliśmy.
Bardzo dziękuję i już odbierzmy kolejny telefon. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę, halo.
Halo?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze. I bardzo bym prosił coś zrobić, nie wiem, słuchawkę bliżej ust, aby nie było takiego wielkiego pogłosu.
Teraz jest dobrze?
No nie do końca, ale proszę mówić.
Jeżeli chodzi o...
Jak ma pan na imię?
Władysław z Dolnego Śląska. Jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, to ja mam następujące zdanie. Jestem rolnikiem i często słucham Radia Maryja w nocy, ponieważ mam 15 hektarów ziemi, 15 sztuk bydła, także sporo pracy. I często słucham. I dochodzę do takiego wniosku, że jest ścisły związek między moralnością narodu polskiego a katastrofą smoleńską. Dlaczego? W 2007 roku było głosowanie za życiem i można było zmienić zapis w Konstytucji, że życie będzie chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. I wtedy rządził PiS i była okazja, żeby taki zapis był w Konstytucji. I właśnie dzięki posłom PiS-u, między innymi dzięki temu panu, który tam jest w Radio Maryja, panu Suskiemu, tego zapisu nie ma. Przypomnę temu panu, że ksiądz biskup Górny przekazał taką odezwę do posłów wtedy właśnie w 2006 przed głosowaniem, żeby posłowie głosowali za życiem.
Dobrze, a jaki to ma związek teraz z katastrofą smoleńską?
Już mówię, że
za chwileczkę dajmy się wypowiedzieć panu jeszcze. Tak, tak. Halo? Jaki to ma związek z katastrofą, proszę?
No to już właśnie mówię, że ścisły związek, dlatego że Ojciec Święty powiedział, naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości i obojętnie, czy to będzie Smoleńsk jeden, czy będzie więcej tych Smoleńsków, a może inne jakieś przyczyny, po prostu zginiemy. No jeżeli nie będziemy narodem maryjnym z prawdziwego zdarzenia, to my zginiemy. I tutaj, żebyśmy nie wiadomo jak dywagowali, to dojdziemy do niczego. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, pozdrawiam pana Władysława. Panie,
szanowni państwo, ja chciałem tutaj wyjaśnić sprawę. Wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali za ochroną życia, w tym i ja. Natomiast oczywiście była pewna gra polityczna prowadzona w stosunku do nas. Te poprawki do Konstytucji przepadły głosami niestety Platformy Obywatelskiej, SLD i tych ugrupowań, które nie poparły. Jeszcze raz podkreślam, to można sprawdzić w internecie, w głosowaniach. Wszyscy głosowaliśmy za zmianami w Konstytucji, jak jeden mąż.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Kolejny telefon, bardzo proszę. Jesteśmy na antenie, Radio Maryja.
Czy dodzwoniłam się do
tak,
Radio
już
Maryja?
Jesteśmy na antenie, jak ma pani na imię?
Barbara z Rzeszowa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. I bardzo proszę o taką już konkretną wypowiedź.
Tak, dwa zdania na temat, bo tutaj w tej chwili na temat katastrofy smoleńskiej, prawda? Bo słuchałam audycji przed chwilą.
No tak, jesteśmy. Bardzo proszę o wypowiedź w tym kontekście.
No i ja tak w ogóle. Moja wypowiedź to jest krótka, może dwa zdania. Dlaczego w ogóle tak wszystko jest zakłamane? Skoro naukowcy mówią, że całkowicie jest inaczej, a tak w ogóle to co do mediów się dostaje, to jest całkowicie co innego. I po prostu nie mogę zrozumieć tego, dlaczego w Polsce jest takie zakłamanie.
Mhm. Dziękuję za to pytanie. Pani Barbaro, pozdrawiam serdecznie.
Myślę, że na to pytanie już odpowiadaliśmy w jakimś sensie. W szczególności, że wyjaśnianiem przyczyn katastrofy zajmują się ci, którzy ponoszą co najmniej polityczną odpowiedzialność za to, że do niej doszło. I myślę, że to jest tak, jakby złodziejowi powiedzieć, żeby sobie przeprowadził śledztwo. Efekty byłyby pewnie podobne.
Tak, ale to jest bardzo ciekawe pytanie, dlaczego w Polsce jest takie zakłamanie, bo oczywiście ono się tutaj przy katastrofie smoleńskiej ogniskuje, ale to można powiedzieć, że to jest niestety dziedzictwo po czasach PRL-u i właśnie też skutek grubej kreski, nieosądzenia tego, co było złe, nieoddzielenie zła od dobra, takie wymieszanie pojęć, czy generał Jaruzelski i Kiszczak to są ludzie honoru, czy to są ludzie, którzy jako, że zwracali się do obcego mocarstwa o interwencję w naszym kraju, czy oni rzeczywiście nie są jednak czarnymi charakterami. Tutaj mamy sytuację, w której i jedni, i drudzy, i ci, którzy walczyli o wolną Polskę, i ci, którzy walczyli przeciw wolnej Polsce, mają być bohaterami. No, i to zamazanie wszystkiego moralnego jest tym źródłem, tym, można powiedzieć, grzechem pierworodnym trzeciej RP, i od tego to zakłamanie tak naprawdę się cały czas rozwija. Jeżeli nie możemy w żaden sposób ukarać ludzi odpowiedzialnych za tamte zbrodnie, jeżeli też jest tak, no być może to jest jakiś, niektórzy twierdzą nawet jakieś tajne porozumienie przy okrągłym stole, że my będziemy w zamian za część władzy bezkarni, że wy weźmiecie część władzy, my weźmiemy pieniądze, i ci byli funkcjonariusze PRL-owscy zamienili książeczki partyjne na książeczki czekowe i stali się właścicielami III Rzeczpospolitej. Też w ich rękach są główne media, więc tutaj to zakłamanie jest i ono w jakimś sensie ma trwałe podwaliny w powstaniu III Rzeczpospolitej. No, my proponowaliśmy zmianę radykalną, mówiliśmy o IV Rzeczpospolitej, o takim nowym otwarciu budowanym na ładzie moralnym. No, niestety póki co dzisiaj w parlamencie nie ma większości dla tych rozwiązań. Liczymy na to, że w najbliższych wyborach będzie poparcie wystarczająco duże, chociażby na kształt węgierskiego, żeby taką zmianę przeprowadzić, bo tak jak tu już wiele mówiliśmy, ani katastrofa smoleńska nie będzie wyjaśniona, ani Polska nie będzie się mogła dynamicznie rozwijać. Będziemy takim państwem peryferyjnym wobec gospodarki rosyjskiej i niemieckiej, i w zasadzie będziemy dostarczycielami taniej siły roboczej i montażu.
Kończy nam się program i tak na koniec chciałem zapytać, jako takie podsumowanie, w czyim interesie jest takie przeciąganie tego całego śledztwa, to znaczy niedowiadywanie się do końca tego wszystkiego, czyli wrak gdzieś tam w Rosji, czyli główne dowody gdzieś nam umykają, w czyim największym interesie jest to, aby tak dalej było? I po drugie, jak długo taka sytuacja może istnieć?
Najprostszą odpowiedzią to jest powołanie się na pewne rzymskie zasady prawa, to czy interes, w jakim sensie tego wina, czy interes jest w tym, żeby nie wyjaśnić prawny, no, sprawców tego, co się stało. Kto dokładnie jest tymi sprawcami? No, mniej więcej ogólnie wiadomo, kto miał interes w tym, żeby nie było prezydenta Kaczyńskiego, kto na tym najbardziej skorzystał. No to są ci ludzie. Z nazwiska tu nie będę nikogo wymieniał, dlatego że polskie sądy tak działają, a dzisiaj władza ma takie instrumenty, że z pewnością byśmy byli pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Natomiast kiedy się to skończy? No skończy się to po wyborach, w których wygra prawda i sprawiedliwość.
Myślę, że trzeba to spuentować jeszcze i w taki sposób, że ci, którzy ponoszą co najmniej polityczną, jeżeli nie prawną, odpowiedzialność za to, co wydarzyło się w Smoleńsku, ci sami zajmują się wyjaśnianiem przyczyn katastrofy smoleńskiej. Myślę, że to odpowiada na pytanie ojca, dlaczego mijają już 4 lata i w dalszym ciągu nie są znane przyczyny i okoliczności, przynajmniej w postaci orzeczeń wydanych przez kompetentne organy państwowe. Bo zarówno raport Millera, jak i raport Anodiny to są dokumenty, które zostały podważone w istotny sposób przez ekspertów, naukowców wysokiej światowej klasy, którzy współpracują z zespołem parlamentarnym. Oni wykazali to, że obydwa raporty nie pozostają w zgodzie z prawami fizyki, nie pozostają w zgodzie z faktami, które są już powszechnie znane. W szczególności między innymi ostatnie raport archeologów wskazujący, to już kolejny dowód, że samolot rozpadł się na ponad 30 tysięcy szczątków. To pokazuje, że tak się nie mogło zdarzyć, gdyby wiarygodnym był raport Anodiny i raport Millera. Tak by się nie stało. A zatem skoro samolot...
A jakby się stało?
No przede wszystkim nikt nigdy nie widział samolotu w takim stanie, rozkawałkowanego na ponad 30 tysięcy szczątków, który upadł z niewielkiej wysokości, przy niewielkiej prędkości na grząski grunt i jeszcze nie pozostawił w dodatku leja w ziemi, który jest charakterystyczny dla tego rodzaju upadku samolotów. Nikt nie potrafi ze strony rządowej wyjaśnić tego, jaka to siła sprawiła, że samolot rozpadł się na dużej przestrzeni, na dziesiątki tysięcy fragmentów i fragmencików. I nikt nie potrafi i nie podejmuje się wyjaśnienia tego, dlaczego niektóre z tych szczątków są osmolone. Nikt też nie wyjaśnia, jak to się stało, że ten raport musiał pozostać w Moskwie. A to, co wiemy, to wiemy od archeologów, którzy na szczęście wrócili stamtąd.
Standardy badania katastrof lotniczych przy tej katastrofie zostały powielokroć złamane przez komisję Millera i komisję Maku i to jest z ustaleń naszego zespołu już w tej chwili bezwzględnie udowodnione.
Bardzo dziękuję panom za program. Ja przypomnę państwu, że naszym gościem byli pan poseł Stanisław Piotrowicz, wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw katastrofy smoleńskiej. Bóg zapłać.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże. Oraz pan poseł Marek Suski, członek zespołu parlamentarnego do spraw katastrofy smoleńskiej.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.